Witam Was. Pierwszą sobotę roku 2022. Witam wszystkich serdecznie, szczególnie jeśli ktoś jest po raz pierwszy, witam nowe twarze i stare również gorąco. Jesteśmy rodziną i mam nadzieję, że to się da odczuć i tym, którzy są tutaj nowi i starzy. Mamy nowy rok i myślę, że większość z nas pewne refleksje z tym związane. Mariusz na początku powiedział, że ma nadzieję, że w tym nowym roku wszyscy jesteśmy wypoczęci. Ja pomyślałem sobie, ale ma poczucie humoru. Ja poszedłem spać o 3:00. Nie wiem jak wy. Ale jeśli jest to dobrze spędzony czas, jeśli jest to czas spędzony wśród dzieci Bożych, tak jak to robili apostołowie, to nie liczą się pory nocy i dnia. I moja noc spędzona w rodzinie chrześcijańskiej sylwestrowa była dobrą nocą. Ale tak jak mówię, człowiek ma często i powinien mieć refleksję przy okazji nowego roku, choć jest to rok kalendarzowy, on w zasadzie nam niewiele w naszym życiu zmienia. Ale dobrze jest się nad czymś zastanowić. Nie tylko chodzi mi o podejmowanie postanowień, bo myślę, że to nie trzeba czekać na nowy rok. Ale miewa się takie refleksje, ja powiem wam, że na temat życia, jak ono płynie. Jak to jest w Psalmie 103 napisane, że życie ludzkie jest jak trawa, przewieje je wiatr, ten trawnik, tą łąkę i człowiek zniknie jak polny kwiat. I każdy dzień jest takim prezentem z nieba. I myślałem sobie, ostatnio siedziałem w pokoju jakimś wieczorem i włączyłem sobie gramofon. Mam płyty, mam dużo starych płyt. Po pewnej bardzo przyjaciółce starej, no tak, miała 102 lata, jak umarła pani. I ona kiedyś te płyty zbierała i słuchała z mężem sobie. Joanna ich znała 30 ponad lat temu. Oni siadali, słuchali te płyty. Tam są płyty z lat 50. I one, to jest fantastyczna atmosfera. Włączyłem sobie jedną taką płytę z lat 53 roku, Maria Callas, bo to no jedna do dzisiaj wybitna piosenka, uznawana właściwie za numer jeden, jeśli ktoś się śpiewem interesuje. I tak sobie słuchałem tej płyty i mówię do Joanny, wiesz co, oni kupili tą płytę w 53, 4, 5 roku, jak wyszła. Może słuchali ją 3-4 razy, płyta jest praktycznie nowa. Potem mąż, pan Schmidt, on się nazywał, umarł. I potem ona może słuchała to jeszcze raz, dwa razy w życiu, ale jak ją znamy od 30 lat, to już tego nie słuchała. I po 30 latach ja wyciągnąłem tą płytę z opakowania, włożyłem ją do gramofonu i teraz jej słucham. Jaka fajna historia, 65 lat płyty, która być może była słuchana tylko dwa razy, 65 lat temu i nagle 3 dni temu, kiedy ja ją wyjąłem. Po mnie też zaginie ślad, pani Schmidt nie żyje już te 2 lata, a jej mąż ze 30. Na mnie też kiedyś przyjdzie czas, a ta płyta zostanie, a to tylko płyta winylowa. Ona zostanie, mam nadzieję, że ktoś kiedyś włoży ją do gramofonu i powie, ta płyta teraz będzie 3. raz w życiu używana. Napisał ją pan Schmidt z żoną, a potem już z żoną, a teraz ja. Chodzi mi o to, że my przemijamy, pewne rzeczy zostają. Słowo Boże jest czymś o wiele, wiele więcej niż ten plaster winylu. I Słowo Boże zawsze było i będzie nadal aktualne. I my żyjemy w pewnym okresie życia, kiedy mamy do czynienia z tym Słowem Boże. Możemy go odsłuchać, możemy zastosować i to jest naprawdę piękne. Ale musimy pamiętać o swojej przemijalności i to bez żalu, bo to życie to jest tylko jedno, które tutaj mamy, jedno z przynajmniej z dwóch. Jedno, które to wstępne, takie preludium, jak można powiedzieć, przed tą prawdziwym spektaklem, przed tą operą w niebie. I my uczestniczymy w tym preludium, ale to tak jak, spójrzmy to w grze komputerowej, mamy w rogu, w ekranie jeszcze jedno życie, jeszcze jedno serce. I musimy pamiętać, powinniśmy pamiętać, że gra toczy się o to serce tam w rogu tego ekranu, jak w tej grze. I że przyjdzie taki dzień i być może jesteśmy, żyjemy w roku, dzisiaj się zaczął nowy rok, wczoraj to było, dzisiaj. Być może ten rok jest ostatnim rokiem, jak to Biblia mówi, łaski Pana. Być może w ciągu tego roku zobaczymy na ekranie naszego życia, bo jest to niewykluczone, ja was nie chcę straszyć, ja myślę, że to jest bardzo pobudzające przynajmniej dla mnie. Zobaczymy na ekranie tego życia, gdzie chodzi o przejście do następnego levelu tej gry, bo tylko o to chodzi, o nic więcej. Po drodze są jakieś fajne rzeczy, są też jakieś troski, rozterki, choroby, można zrobić przy okazji karierę, można czegoś się dorobić, można i powinniśmy mieć dzieci, przekazać im pewne prawdy, pewne mądrości i cały szereg fajnych rzeczy można robić. Można skupić samochód albo płytę i gramofon. Ale generalnie chodzi tylko o jedną rzecz, żeby przejść do następnego levela, bo kiedyś na ekranie naszego życia zobaczymy taki napis, on brzmi game over. I to może jesteś praktycznie w każdej chwili, musimy się po prostu z tym liczyć, że to nie jest taka gra, która leci non-stop. Nie ma takiego człowieka na świecie, który i nie było w historii ludzkości, który by nie umarł i poza, no tak, Henoch rzeczywiście został i Eliasz, ci dwaj, ale poza tym nie. I wiecie, czytałem Słowo Boże, czytałem Ewangelię i skupiłem się na pewnym fragmencie, jednym właściwie krótkim fragmencie, kiedy Pan Jezus wszedł pewnego dnia w szabat, wszedł do kościoła, można by powiedzieć, bo był to współczesny kościół i powiedział kilka znamienitych słów. Opisuje to Łukasz w swojej Ewangelii. Każdy z ewangelista opisuje działanie Pana Jezusa od czegoś innego, od czego się zaczęło, ale Łukasz opisuje ten początek jego publicznej działalności zupełnie w inny sposób. I umieszcza tą pierwszą akcję Jezusa w kontekście szabatowego nabożeństwa w synagodze i to jest Ewangelia Łukasza 4,16, powiedzmy tak. Powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei. I tak badałem to, zatrzymałem się nad tym i chciałem w sumie razem z wami ten niewielki fragment przeanalizować, żeby zobaczyć, jaka tam w nim jest głębia, w tym fragmencie. Warto się naprawdę w takie fragmenty wsłuchać, tak jak na płycie nieraz warto się wsłuchać w jeden utwór i posłuchać dwa, trzy razy. I wtedy dopiero jak człowiek zgasi światło i się wsłucha, to myśli sobie, ależ tam słychać w tle jeszcze fajne instrumenty. Tam jest o wiele, wiele więcej treści niż tylko jak jedziemy samochodem, włączymy sobie radio i gdzieś tam to kołacze i brzmi. Myślimy sobie, no fajna melodia, fajnie można zatańczyć albo trochę za smutno. Ale tam jest wiele więcej. W dobrej muzyce jest wiele, wiele, wiele więcej. I są takie utwory, które słuchałem już 100 razy i ciągle coś odkrywam. Biblii jest jeszcze wiele, wiele więcej. Trzeba tylko umieć się w to wsłuchać. I ten fragment, jak zacząłem go kilkakrotnie czytać, a potem na jego temat, to odkryłem parę rzeczy i nimi chciałem się z wami podzielić. Zwróćcie uwagę, na przykład na początku powrócił Jezus w mocy Ducha. To jest bardzo ważne, że Pan Jezus był w mocy Ducha Świętego, bo to jest nawiązanie do proroctwa Izajasza, które on potem będzie cytował. Powrócił do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej krainie. Ja przeczytam cały fragment, a potem się cofniemy. On zaś chwalony przez wszystkich nauczał w miejscowych synagogach. Tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu zgodnie ze swoim zwyczajem wszedł do synagogi. Krótko zatrzymam się nad tym zdaniem, bo zwróćcie uwagę, tam jest napisane, że zgodnie ze swoim zwyczajem. Pan Jezus miał zwyczaj uczęszczać do synagogi. Dziś my uczęszczamy do kościoła zgodnie ze swoim zwyczajem. To bardzo dobry zwyczaj i my też ten zwyczaj kultywujemy, prawda? Zwróćmy na to uwagę, że był to zwyczaj Pana Jezusa godny naśladowania. Nie muszę wam tłumaczyć, dlaczego dobrze jest chodzić do kościoła, dlaczego dobrze mieć społeczność ze swoją duchową rodziną, dlaczego dobrze jest nasiąkać tą atmosferą, dlaczego dobrze jest podsycać płomień Ducha Świętego, słuchając Słowa Bożego i wielbić Boga. Bo w domu, wiecie, jak to jest wielbieniem Boga. Ja wprawdzie trochę uczę się śpiewać i ostatnio dużo śpiewam. Muszę powiedzieć, że to bardzo fajnie działa, to bardzo pozytywnie nastraja. To naprawdę jest fantastyczna rzecz, jak w domu, jak człowiek ma trochę zły humor albo jest przygnębiony, zaczyna wielić Boga, to coś wewnątrz wzrasta. Ale wspólnie, sami wiecie, jest to zupełnie co innego. No i dla Boga jest to bardzo ważne, bo Bóg zaplanował swoją rodzinę na ziemi, właśnie w ten sposób, że my będziemy się spotykać, jednoczyć. Pan Jezus też miał taki zwyczaj. W takim synagodze, w której Pan Jezus, do której miał zwyczaj chodzić, nauczano oczywiście również Słowa Bożego. Przeczytam fragment dalej. W dzień szabatu zgodnie ze swoim zwyczajem wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Podano mu zwój z proroctwem Izajasza. On zaś rozwinął zwój i wynalazł miejsce, gdzie było napisane. Za chwilę będę cytował. Wiecie, ja wielokrotnie czytałem ten fragment, ale nigdy się tak naprawdę nad tym nie zastanawiałem, jak to było, że Pan Jezus wszedł do synagogi, czy on szedł, czy miał taki zwyczaj, czy to było przypadkiem i tam wszedł i ktoś mu podał ten zwój do czytania i on czytał i tam był akurat ten fragment Izajasza. Nic z tych rzeczy zupełnie nie jest przypadkowa. Zatrzymałem się nad tym dłużej, zatrzymałem się nad całą liturgią, którą w synagogach od kilku wieków praktykowano. I tam był przestrzegane bardzo ściśle pewna liturgia. Było pierwsze czytanie Słowa Bożego, były pieśni, były specjalne modlitwy. Potem pomocnik, pieczę nad służbą w synagodze sprawował przełożony z synagogi, a jemu towarzyszył pomocnik, nazywał się Hazan. Przełożony przewodniczył zgromadzeniu i wyznaczał lektora oraz kaznodzieje. Ten pomocnik podchodził do takiej szafki, większość synagog miała taką szafkę, ona się nazywała Arką. Te synagogi zaczęły powstawać podczas niewoli babilońskiej, kiedy Żydzi nie mieli swojej świątyni, a gdzieś tam chcieli się na wygnaniu gromadzić. Później one również w Izraelu zostały budowane. I w tych arkach, w tej szafce, ponoć pięknie zdobionej, były zwoje Pisma Świętego na pergaminie. One też były pozabijane w płótno, a w późniejszych czasach nawet były haftowane, złocone. I ten pomocnik prowadzącego nabożeństwo, tak jak dzisiaj byłby to Mariusz, on przygotowywał na dzień dzisiejszego sabatu jakiś fragment, szedł do tej szafki i ten zwój wyciągał. W przypadku Pana Jezusa, który wszedł do synagogi, wcale nie przypadkiem, tylko dlatego, że miał taki zwyczaj i że był to dzień sabatu, Jezus zgłosił się, bo on wybierał spośród ludzi chętnych, którzy dzisiaj czytaliby Słowo Boże, a potem również omawiali je. I on wybrał Pana Jezusa, któremu wręczył zwój Izajasza. Tak to jest w zwyczaju. Pan Jezus nie miał żadnego wyboru, żadnej możliwości zdecydowania, co to jest za fragment z Pisma. Więc nie jest to tak, jak mi się wydawało, że Pan Jezus sobie wziął Biblię, przeleciał i powiedział, ja wam dzisiaj to powiem, bo to mi tutaj świetnie pasuje do kontekstu. Ja się przygotowałem, ja mam coś wam do powiedzenia, tak jak to ze mną jest. Nie, on dostał coś zupełnie w ciemno, można by powiedzieć, nie wiedział. Ale była to rzecz bardzo, bardzo ważna. To był początek jego służby. W tym momencie zaczął się początek jego służby. Tak jak początek jego służby zaczął się w sabat, w ten szczególny dzień. Jeszcze to raz podkreślę. I zaczął czytać fragment Izajasza. 4,18. Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok pańskiej przychylności. W oryginalnym tekście Izajasza jest tłumaczone jako rok łaski Pana. Oba sformułowania są piękne i na tym i to właściwie jest takie motto dzisiejszego słowa, rok łaski Pana, rok pańskiej przychylności. Bo ten czas, ten rok pańskiej przychylności praktycznie do dnia dzisiejszego trwa. Nasz kalendarzowy rok jest kolejnym rokiem, można by tak ująć, pańskiej przychylności, czy rokiem łaski Pana. My żyjemy w tym czasie pańskiej łaski. W oryginale ten piękny fragment brzmi tak. Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok pańskiej przychylności. I chciałem na chwileczkę zatrzymać się nad tymi aspektami, nad tym, o czym Pan Jezus mówił. Było to, tak jak mówiłem, synagodze, one się nazywały bównicami, tak przetłumaczone jeden do jednego. Zapomniałem o tym powiedzieć i były praktycznie w każdym miasteczku, ale Ewangelia wspomina o dwóch tak naprawdę, Kafarnaum i w Nazarecie. Nad tymi bożnicami, tak to nazwijmy, przeważnie widniał, jak to tłumaczą, bo w tamtych czasach już byli historycy, już byli żydowscy nauczyciele i żydowscy historycy. I stąd wiemy, jak mniej więcej te synagogi wyglądały. Tam były bardzo często hasła, fragmenty psalmów. Tak jak tutaj widzę, jest napis na ścianie Begeistert miteinander, wspólnie zachwyceni i zafascynowani Jezusem. Tak nad tymi synagogami przeważnie wisiały dwa napisy. Psalm 118, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Czyli już wtedy praktycznie było to jakby wisiało proroctwo dotyczące Jezusa w taki bardzo bezpośredni sposób. Mimo to, jak wiemy, nie rozpoznali Go. Czekali na Mesjasza w synagogach, mieli wypisane hasło, które dosłownie o Jezusie mówi, a mimo to byli zaślepieni niejako, ale o tym zaraz będziemy mówić, bo zaślepienie jest jedną z tych elementów, z tych czterech, o których Pan Jezus właśnie wspominał. Drugie zdanie, które bardzo często było napisem nad tym synagogą, również z psalmu, było takie: o, jak szczęśliwi są ci, którzy mieszkają w Twoim domu i bezustannie Cię chwalą. Jeszcze tylko wspomnę, bo to jest bardzo ciekawe. Ta liturgia, o której mówiłem, taki obrząd, kolejność nabożeństwa, my też mamy pewną, nie nazywamy tego liturgią, ale jest to pewna kolejność. Ona już po raz pierwszy w Biblii została opisana w księdze Nehemiasza 8:1, kiedy czytano zwoje Pisma Świętego. Pierwsza liturgia, pierwszy obrząd został opisany w księdze Nehemiasza i on dotyczy on pierwszego dnia siódmego miesiąca, czyli nowego roku, bo to jest nowy rok. Nowy rok dla nich to pierwszy dzień siódmego miesiąca. Nowy rok jest jednocześnie symbolem powstania świata w tamtej kulturze. Chciałem się zająć tymi aspektami, o których Pan Jezus wspomina w tym fragmencie, cytowanej księdze Izajasza. Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, a zgnębionych wypuścił na wolność. Termin ubogi pojawia się w Biblii dość często. Jako pierwszy się nim zajmę. Pojawia się w Nowym Testamencie termin ubogi 34 razy, a Łukasza wyczytałem, że 10 razy. I tak naprawdę to termin ubogi, ja często to słowo czytając Biblię pomijałem, bo pomyślałem sobie, no wtedy było dużo biedoty, to dotyczy tylko i wyłącznie biednych ludzi. Ale po głębszym zastanowieniu można dojść, myślę, że każdy może dojść do wniosku, że to ma o wiele, wiele szerszy kontekst. Bo nawet dzisiaj, jeśli mówimy o kimś, oj biedny, on biedny, to wcale nie musi być człowiek biedny finansowo, prawda? Tylko jakiś zubożały w jakimś innym sensie. Ktoś, kto czegoś nie rozumie, albo ktoś, komu coś zabrano, albo nie może czegoś dostąpić, albo jakiejś godności, to mówimy, no biedny. Albo sobie też możemy powiedzieć, jesteśmy zmęczeni, uciemiężeni, wykorzystani, to mówimy o sobie, o jaki ja biedny jestem, tak? Jak sobie współczujemy i przesadzamy, oczywiście teraz to brzmi trochę dowcipnie, ale całkiem poważnie rzecz biorąc, bardzo często używamy tej formy odnośnie do kogoś pokrzywdzonego, okradzionego, niesprawiedliwie potraktowanego. Mówimy, no biedny człowiek, biedny, że tak ma. I jeśli w tym sensie zaczynamy rozumieć to słowo biedne, a nie trzymamy się tego takiego staropolskiego, to zaczynamy rozumieć, o co w tej ubogości chodzi, o której Pan Jezus mówi. Że myśmy jako ludzka rasa utraciliśmy Przez grzech synostwo utraciliśmy niebo, utraciliśmy dziedzictwo. Żydzi utracili to dziedzictwo, całe swoje bogactwo, cały swój największy skarb. Utracili przez grzech i ta biedota duchowa jest o wiele ważniejsza niż ta materialna. To utracenie tego pierwszego raju to jest coś, o czym naprawdę można powiedzieć, że jest to ogromna strata i że biedny ten człowiek, który na tym łez-padole stracił kontakt z Bogiem, stracił relację ze Stwórcą, stracił dostęp do nieba, stracił raj. Na tym polega ta największa bieda nasza. I Pan Jezus ma na myśli, jak w wielu innych przypadkach, nie tylko ludzi, którym się finansowo źle wiedzie, bo to praktycznie nie miałoby żadnego sensu, ale człowieka biednego w sensie duchowym, okradzionego z dóbr duchowych, który żyje tutaj na ziemi. A Bóg lituje się nad człowiekiem i zawsze ma dla nas jakieś rozwiązanie i myślę, że najważniejsze jest, aby pamiętać, że Bóg wyzwala człowieka z tej duchowej nędzy, jaką jest grzech. Bo taka największa nędza duchowa to jest właśnie grzech. I kiedy żyjemy w grzechu, kiedy żyliśmy w grzechu, ludzie, którzy żyją w grzechu, są tymi nędzarzami, o której mówi Pan Jezus, a nie ci, którzy mają z Bogiem dobrą relację, ale nie są w najlepszej sytuacji materialnej. Wspomina też o niewidomych. Drugą rzeczą, o której wspomina, to jest o niewidomych, prawda? Przeczytam to jeszcze raz. Posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie. Kiedyś słyszałem wypowiedź takiej kobiety niewidomej, w jakiejś konferencji padło takie zdanie, już wam to mówiłem, ale on nadal mi się podoba. Ta niewidoma chrześcijanka powiedziała, że gorsze od ślepoty jest tylko życie bez wizji. I to jest prawdziwa ślepota. Prawdziwa ślepota to jest życie bez wizji, to jest życie bez tej duchowej głębi. Prawdziwe zaślepienie. Zaślepienie, które, no, znamy to słowo, ale myślę, że czasem warto mu się przyjrzeć, czym jest to zaślepienie, o którym Pan Jezus w tym momencie mówi. Bo dzisiaj jesteśmy świadkami takiego masowego zaślepienia, powiedziałbym. Choć myślę, że największe upośledzenie i to, o którym Pan Jezus mówi, największe upośledzenie, o wiele większe od jakiegoś upośledzenia fizycznego, to jest ślepota, która nie pozwala ludziom dostrzec Boga w świecie. To jest największe, najpoważniejsze upośledzenie, jakie można mieć. Ta ślepota, która nie pozwala dostrzec Boga. Pan Jezus w objawieniu powiedział takie zdanie na ten temat. Kup też u mnie maść i posmaruj nią swe oczy, aby przejrzeć. Nasza rola tutaj na ziemi, nasza największa rola, podstawowa rola, poza tym, że mamy dążyć do zbawienia, do osobistych relacji z Bogiem, to jest niesienie Ewangelii. To jest głoszenie ludziom Słowa Bożego. A rolą Ducha Świętego jest otworzenie ich oczu duchowych, aby ludzie przejrzeli na oczy, bo przecież intelektualnie te treści wielu ludzi zna, ale mimo to jest coś, co obserwujemy w dzisiejszym świecie, co jakby nie pozwala ludziom obiektywnie spojrzeć, zaślepienie. Używamy tego słowa często, prawda? I mówimy bardzo często, no jak można tego nie widzieć, jak można tego nie zrozumieć. Jak można mieć taki piękny, wielki, kolorowy telewizor i nie widzieć, że to, co tam się głosi, jest nieprawdą. Jak można być takim zaślepionym, prawda? Mówimy, używamy to słowo codziennie. I trzeba założyć, że stoi za tym jakaś duchowa siła, bo wydaje się wręcz niewyobrażalne, że ludzie, którzy normalnie funkcjonują, którzy normalnie myślą, którzy mają IQ powyżej 68 chyba jest minimum, pewnych rzeczy nie widzą. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jest to duchowe zaślepienie, ślepota, o których mówi Pan Jezus. Że tylko pokora i akceptacja tego, że Słowo Boże jest prawdą, tylko to jest ta maść, o której Pan Jezus mówi, którą można sobie nałożyć na oczy i przejrzeć. On sam osobiście robił to inaczej, pluł z tego, co pamiętam, i robił taką symboliczną maść. Tutaj mówi również o symbolicznej maści Słowa Bożego. Jeśli ktoś żyje Słowem Bożym, jest namaszczony Duchem Świętym, to nigdy, to zawsze przejrzy na oczy. Nawet jeśli gdzieś tam mamy jakąś chwilową zaćmę, to zawsze Słowo Boże, jeśli patrzymy na życie przez Jego pryzmat, to będziemy zawsze widzieli ostro, wyraźnie i we wszystkich kolorach, a nie tylko sfałszowany czarno-biały obraz, który bardzo często podaje nam się z zewnątrz. Zaślepienie duchowe, bardzo ważna rzecz, o której Pan Jezus mówi. Jest też tam słowo, czwarte słowo, to uciśnienie. Pan Jezus mówi o tym, że jest tym, który uciśnionych wypuści na wolność. Żeby to słowo zrozumieć, uciśnionych, myślę, że ono ma bardzo szeroki kontekst, ale warto to słowo, krótko się na nim zatrzymać, odnieść je do nas i do naszej dzisiejszej sytuacji, do naszej dzisiejszej rzeczywistości. Ja myślę, że my, i nie tylko my chrześcijanie, ale my ludzie we współczesnym świecie, jesteśmy już nieco uciśnieni. Co znaczy ucisk w tym biblijnym znaczeniu? Jest jeden taki aspekt ucisku, bardzo często poruszany w Starym Testamencie i na to chciałem zwrócić uwagę. W księdze Ezechiela 34:1 jest, zaraz go przeczytam, Bóg odnosi się do pasterzy, którzy źle opiekują się swoim stadem. Pasterze, tak mówi Wszechmocny Pan, biada pasterzom Izraela, którzy paśli, lecz samych siebie. Czy pasterze nie powinni paść stada? Sycicie się tłustym mlekiem, odziewacie się w piękną wełnę, zabijacie najlepsze sztuki, a owiec nie pasiecie. Mówi tutaj o pewnych strukturach społecznych, prawda? Dlatego słuchajcie słowa Pana, pasterze. Na moje życie oświadcza Wszechmocny Pan. Ponieważ wystawiliście moje owce na łup, wydaliście je na żer drapieżnym zwierzętom, ponieważ musiały obywać się bez pasterza, bo moi pasterze nie troszczyli się o nie, a pasli i samych siebie, to posłuchajcie, pasterze, słowa Pana. Oto ja zwracam się przeciw pasterzom, pociągnę ich do odpowiedzialności za moje owce, odsunę ich od pasienia owiec. Nie będą też pasterze paśli samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy. Dalej pisze, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Ustanowię też nad nimi jednego pasterza. Żyjemy w społeczeństwie, gdzie zdecydowanie ludzie jak my są uciskani, są traktowani niesprawiedliwie. I myślę, że te słowa, które mówią o jednym pasterzu nad stadem, Bóg tutaj mówi bardzo wyraźnie, tak, wy jesteście moimi owcami, owcami mojego pastwiska, ludźmi, a ja jestem waszym Bogiem, oświadcza Wszechmocny Pan. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, w którym to przekazanie władzy pasterskiej na ziemi nad ludźmi już być może niedługo się odbędzie. Chyba najciekawsze z tych czterech dla mnie słów, o których mówił Pan Jezus, to jest słowo więźniami. Bo pada tam również słowo więźniowie i nad nim też myślę warto się zatrzymać, bo nam się więźń kojarzy przeważnie z zakładem karnym, a zupełnie nie o to chodzi w kontekście Ewangelii. Warto na to zwrócić uwagę, bo kiedy się przyjrzymy niewoli, naszej ludzkiej niewoli w kontekście Słowa Bożego, to bardzo często możemy być niewolnikami swoich owszem, grzechów, jakichś namiętności niezdrowych, haniebnych, ale możemy być również niewolnikami swoich obowiązków albo swojej pracy, albo niewolnikami swoich hobby, prawda? Możemy być niewolnikami egoizmu, możemy być niewolnikami swojego małżeństwa albo niewolnikami swojego macierzyństwa, jeśli mamy niezdrowe, niedobre podejście do tego. W naszym życiu może się niewola ukrywać, zamaskowana na dziesiątki przeróżnych sposobów. A Słowo Boże pozwala nam się spod jej jarzma wyzwolić. I myślę, że warto się zastanowić, czy w naszym życiu nie ma czegoś, co nas w pewnym sensie zniewala. Na przykład jakiś lęk albo obawa, strach. No choćby strach o nadchodzący ucisk, tak? Jeśli rzeczywiście żyjemy w tym czasie. Bo wczoraj mieliśmy z przyjaciółmi podobną rozmowę. Jest to taki strach, jest zdecydowanie czymś, co nas zniewala. Ogólnie strach zniewala. Wszyscy dobrze wiemy, jak człowiek się czuje w szponach strachu. Warto się zawsze nad tym zastanowić. Nie jest to Bożą wolą dla naszego życia. W Starym Testamencie odniesienie do niewoli to było praktycznie, bardzo często, prawie zawsze odniesienie do na przykład do babilońskiej niewoli, do zniewolenia. Kojarzycie sytuację. To była ta prawdziwa niewola, niewola babilońska. Biblia mówi tak o niewoli. Twoi synowie i twoje córki zostaną wydane innemu ludowi, a ty w tęsknocie za nimi będziesz co dzień wypatrywał oczy, lecz nie starczy ci sił, aby ich wybawić. To jest prawdziwa niewola, zniewolenie. Oddanie pod władzę kogoś, jak w tym przypadku króla Babilonu, nie będę wymawiał jego imienia, bo jest długie i zawsze się język mi zaplącze. To jest niewola i do tej niewoli możemy porównać zniewolenie przez grzech. Jeśli w Nowym Testamencie czytamy o niewoli, to najczęściej chodzi o zniewolenie człowieka przez moc grzechu, przez szatana. Tak jak w Babilonie zniewolenie ludu izraelskiego. Prawdziwa wolność, jak pisze również Izajasz, polega na tym, że się wyzwala z więzów niegodziwości, zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność gnębionych. I to jest ten wymiar grzechu, wymiar duchowy wolności, aby wyrwać się z jarzma grzechu. I Pan Jezus, kiedy mówi o wolności, kiedy mówi o zniewoleniu, to mówi właśnie o jarzmie grzechu. Zastanawiałem się też, dlaczego akurat Łukasz jako tą pierwszą historię, którą opisuje jako początek działania Pana Jezusa, dlaczego to się dzieje w szabat. Czy to jest przypadkowe, czy nie. I jednak myślę, że przypadkowe nie jest. Pan Jezus zakończył swoją działalność, rozpoczął swoją działalność w szabat i Pan Jezus w szabat uzdrawiał. Jest kilka sytuacji opisanych również u Łukasza, jak Pan Jezus uzdrawiał w szabat. Jedną z nich przytoczę, może tą pierwszą. W czasie szabatu nauczał w jednej z synagog. Obecna tam była kobieta, która od 18 lat pozostawała w mocy ducha słabości. Z tego powodu poruszała się mocno pochylona, w ogóle nie mogła się wyprostować. Jezus ją zobaczył i przywołał do siebie. Kobieto, powiedział, jesteś wolna od swojej słabości, i położył na nią ręce. Wtedy jej plecy natychmiast się wyprostowały i zaczęła chwalić Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony, że Jezus uzdrawiał w szabat, odezwał się do tłumu. Jest część dni, w których należy pracować. W te dni przychodźcie i dawajcie się uzdrawiać, a nie w dzień szabatu. Pan Jezus odpowiedział mu tak. Obłudnicy, odpowiedział Jezus. Czy nie jest tak, że każdy z was w dzień szabatu odwiązuje od żłobu swoje bydle lub osła i prowadzi do wodopoju? Można powiedzieć, że Jezus podkreśla, że jest to szczególny dzień, że ten dzień szabatu jest szczególnym dniem przeznaczonym do tego, żeby zrywać więzy, żeby wyzwalać się spod jarzma. W Księdze Powtórzonego Prawa, bo szabat kojarzy nam się przeważnie z dniem, który ma uświęcić stworzenie świata, prawda? Ale w tym przypadku to, co zrobił Pan Jezus, jest zupełnie nie przypadkiem, zrobił w szabat i wcale nie dlatego, aby uświęcić czy podkreślić dzieło stworzenia, tylko zupełnie z innej okazji. Znalazłem w Księdze Powtórzonego Prawa 5.15 fragment, który dokładnie o tym mówi, co ma szabat przypominać. Posłuchajcie. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Wyprowadził cię stamtąd Pan, twój Bóg, mocną ręką, z podniesionym ramieniem. Dlatego nakazał ci Pan, twój Bóg, obchodź dzień szabatu. Zwróćcie uwagę. Szabat ma przypominać, że Bóg jest Bogiem wyzwolenia. W tym przypadku. Że Bóg jest Bogiem wyzwolenia. Wszystkie te aspekty tej przemowy Pana Jezusa nie są, nie były tam przypadkowe. Po przeczytaniu zwinął swój zwój, oddał go słudze i usiadł, a wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić: dzisiaj jesteście świadkami spełnienia się słów tego proroctwa. Zwróćcie uwagę, jaka tam jest głębia w tym, co Pan Jezus powiedział. Dzisiaj jesteście świadkami spełnienia tego proroctwa. Wystąpił to jako prorok i jednocześnie jako ten, który to proroctwo spełnia swoim przyjściem na ziemię. Ta sytuacja skończyła się odrzuceniem Pana Jezusa. Żydzi byli oburzeni, że on się wywyższa, że nazywa się Mesjaszem, bo tym stwierdzeniem przecież on nazwał siebie Mesjaszem i tak go po raz kolejny odrzucili. I to jest bardzo, bardzo przykre, ale w tym fragmencie jest dla nas pogan jeszcze jedna bardzo, bardzo taka pozytywna treść ukryta. Pan Jezus mianowicie zapowiada fakt, że jeśli Żydzi go nie przyjmą, to poganie przyjmą jego naukę. W dalszym ciągu ta historia brzmi tak. Przeczytam jeszcze kilka zdań na zakończenie. Wszyscy przytakiwali mu, podziwiali pełne życzliwości słowo płynące z jego ust, ale też mówili, czy nie jest to syn Józefa? Właśnie pod ich adresem Jezus zapowiedział: zapewne przytoczycie mi przysłowie: lekarzu, pokaż na sobie, że twój lek jest skuteczny. Dokonaj także tutaj w swoim domu, w rodzinnym mieście tego wszystkiego, co jak słyszeliśmy zdarzyło się w Kafarnaum. Zapewniam was, ciągnął dalej, żaden prorok nie spotka się z życzliwym przyjęciem wśród swoich. Wysłuchajcie tej przykrej prawdy. Wiele było wdów w Izraelu za dni Eliasza, kiedy to przez 3,5 roku panowała susza i wielki głód ogarnął całą ziemię. Lecz do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do owdowiałej kobiety w Sakpcie Sydońskiej. Wielu też było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a jednak żaden z nich nie został wyleczony, tylko Naaman, Syryjczyk. Zwróćcie uwagę, Pan Jezus się do takiej narracji ucieka, wspominając o Eliaszu i Elizeuszu, którzy zostali w swojej ojczyźnie wzgardzeni, ale dokonali cudów wśród pogan, wśród ludu poza ludu wybranego i my do takiego ludu należymy. To zresztą wzburzyło bardzo Żydów i chcieli go zrzucić z pobliskiej skały. Ale jak wiemy, to im się nie udało. Zdaje się, że wy byliście kiedyś na tej skale, jest takie miejsce. Przeczytam na zakończenie drugi fragment Izajasza, który nieco innymi słowami mówi o tych treściach, zapowiada, co Pan Jezus przyniesie nam, przynosząc nadchodzącym wtedy, a w istniejącym dzisiaj roku łaski Pana. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości, ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i czynię pośrednikiem przymierza z ludem i światłem dla narodów. Abyś niewidzącym potwierał oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia i przywrócił wolność siedzącym w ciemności. Pamiętajmy, że ten rok jest kolejnym, być może ostatnim, być może nie, rokiem łaski Pana. Nie marnujmy tego czasu Czas jest bliski, łaska trwa do kresu dni, ale ten kres kiedyś nadejdzie. Pamiętajmy o tym, że każdy dzień to naprawdę prezent z nieba, że przyjdzie taki dzień, kiedy będziemy musieli albo mogli przejść na następny level, że kiedyś będzie ten game over i że Bóg ma wobec nas cały czas oczekiwania, że będziemy w tej akcji brali aktywny udział, ale kiedyś naprawdę może być za późno, żeby na ten drugi level wskoczyć. Przed nami kolejny rok łaski Pana. Wykorzystajmy swoją życiową szansę. To nie kariera zawodowa, czy jakieś inne ambicje, aspiracje są naszym czy waszym celem w życiu. To jest najbardziej ambitny cel, to jest rola, wasza życiowa rola. Ta jedna, jedyna najważniejsza życiowa rola. To jest właśnie ta. Służyć Bogu, ewangelizować, wsłuchiwać się Jego głos, dochodzić do tego, co On zaplanował dla naszego życia, co tak naprawdę mamy robić w życiu, po co jesteśmy tu na ziemi, czego Bóg oczekuje od nas w tym kolejnym roku. To jest jedyna rzecz tak naprawdę, która ma jakikolwiek sens w naszym życiu, globalnie rzecz biorąc, bez względu na to, czym zajmujemy się prywatnie czy jako hobby. Nasz cel, istota życia tu na ziemi, na tym łespadole, jako homo sapiens, nazwijmy to tak, jest bardzo ściśle zaplanowany, określony przez Boga i istotą rzeczy, celem naszym życiowym jest odnalezienie tego i wypełnienie na tyle, na ile nam się uda, na ile jeszcze zdążymy, dopóki nie przyjdzie moment, kiedy Bóg nas do siebie wezwie. Być może wszystkich razem, jak to obiecuje Paweł na końcu czasów, ale dążenie do tego, co, jak powinienem spędzić nadchodzący rok łaski Pana, jest zdecydowanie najbardziej szlachetną, najbardziej ambitną rzeczą, jaką w twoim życiu możesz i powinieneś zrobić. Tam pomodlę się na koniec, a potem proszę naszą grupę, abyśmy mogli naszego Pana wspólnie uwielbić. Ojcze, ja Tobie dziękuję za ten przywilej, że Ty wybrałeś nas do tego, abyśmy mogli stanowić Twój Kościół, budować Twój Kościół, być Twoim, jak nazywasz, ciałem zbudowanym z żywych kamieni na ziemi. Możemy tu stać w Twoim imieniu, wielbić Cię i mamy prawo mówić do Ciebie i pytać Ciebie o Twoje przeznaczenie dla naszego życia. Mamy też prawo wierzyć w to, że Ty nam to objawisz, każdemu z osobna, może wszystkim wspólnie, może dzięki braciom i siostrom możemy się dowiedzieć, co Ty dla nas zaplanowałeś, po co Ty nas stworzyłeś, czego Ty od nas oczekujesz, Panie. Że możemy brać udział w takim szlachetnym, wspaniałym przedsięwzięciu, jak budowanie Królestwa Bożego. I wiemy, że kiedyś po śmierci, w tym życiu, w tym drugim życiu, w tym ważniejszym, będziemy być może realizować, kontynuować to, co zaczęliśmy tutaj dzięki Twojej łasce na ziemi, Panie. I proszę Cię o to, abyśmy byli otwarci na głos Twojego Ducha i zawsze potrafili się w Niego wsłuchać i rozumieć Twój zamiar wobec nas. I abyśmy byli pokorni i posłuszni, abyśmy mieli na tyle dużo pokory, aby pamiętać, że nie to, co tutaj na ziemi cieszy, raduje, boli, weseli, jest najważniejsze, ale to, co niewidzialne, a mimo to o wiele ważniejsze i wieczne. Niech Ci będzie chwała za to, Panie, że Ty nas wszystkich zaprosiłeś do wieczności. Chcemy, Panie, być wszyscy godni, aby z Tobą tą wieczność spędzić w nowym świecie. Amen.